To są trzeźwe rozmowy o uzależnieniach, audycja w Radiu 5, poświęcona szerokiemu tematowi uzależnień. Dzisiaj moim i Państwa gościem jest pani Magdalena. Cześć czołem.
Cześć, witam serdecznie.
Zaczynamy od krótkiego wstępu. Powiedz kilka zdań o sobie, żeby nasi słuchacze mogli ciebie lepiej poznać. Skąd jesteś, co robisz w życiu?
Mam na imię Magda, jestem osobą uzależnioną, pochodzę ze Śląska, z miejscowości Gliwice. Obecnie jestem na etapie przeprowadzki do Holandii, także te Gliwice są tylko tymczasowe. Na co dzień jestem mamą dwójki dzieci i to im poświęcam całe dnie i poświęcam im całą swoją uwagę i to jest na dzień dzisiejszy wszystko, co robię w swoim życiu, to właśnie opiekowanie się dzieciakami, a drugą taką bardzo ważną częścią mojego życia jest właśnie trzeźwienie oraz praca z uzależnionymi i tym się na co dzień zajmuję. Jestem w takiej wspólnocie 12-krokowej i mam dziewczyny, które prowadzę po prostu, którym pomagam przejść przez program 12 kroków, które pomagam im przejść po prostu przez te pierwsze początki trzeźwości. Także na co dzień z nimi rozmawiam, gdzieś tam się nimi opiekuję, prowadzę je, uczestniczę również w meetingach, jestem założycielką jednego meetingu, teraz planuję otworzyć drugi meeting, no i w przyszłości gdzieś tam moim marzeniem w moich planach jest właśnie bycie taką już 100% terapeutką uzależnień.
To wszystko z racji twojego doświadczenia, więc może opowiedz co nieco o sobie. Jesteś dzisiaj tutaj z nami, rozmawiamy, ale masz za sobą drogę. Od czego to wszystko się zaczęło? Czy jest jakiś punkt, czy jest jakieś zaczepienie w historii, od którego mogłabyś zacząć opowieść?
Tak, wydaje mi się, że to wszystko zaczęło się od mojej niedojrzałości emocjonalnej. Wydaje mi się, że to wszystko zaczęło się od tego, że po prostu nie miałam łatwego startu w życiu, nie miałam pełnej rodziny i miałam przynajmniej takie poczucie, że jestem po prostu niewystarczająca. Bardzo długo to nosiłam w sobie, bardzo długo potrzebowałam akceptacji otoczenia, żeby po prostu czuć się ważna, żeby ktoś mi powiedział po prostu, że jestem fajna, że jestem wystarczająca. Nie potrafiłam tego znaleźć w sobie. Miałam bardzo niskie poczucie własnej wartości i wydaje mi się, że to był taki główny punkt, od którego to się wszystko zaczęło, bo szukałam tej akceptacji właśnie wśród rówieśników i wydawało mi się, że jeśli będę robiła różne dziwne rzeczy, to będę po prostu akceptowana i tą jedną z dziwnych rzeczy, które zaczęłam robić, było na początku, jak mi się wydawało, właśnie takie picie alkoholu. To się zaczęło tak naprawdę od tego, tylko że w danym momencie, patrząc z perspektywy czasu, nie zdawałam sobie z tego sprawy, że mogę się od tego alkoholu uzależnić. Nie miałam o tym pojęcia, nie było w tamtym momencie takiej edukacji na temat uzależnienia, ja nie wiedziałam w ogóle, co to jest uzależnienie i dzisiaj wiem, że ja uzależniłam się już od pierwszego razu po prostu, że ja już w tamtym momencie, kiedy pierwszy raz się napiłam tego alkoholu, to ja już wtedy straciłam tą kontrolę. No i to był taki punkt zapalny, ten ból taki właśnie, ten niedosyt, to taka miałam poczucie, że jestem niepełna, brak miłości, brak zrozumienia, brak rozmowy, brak zainteresowania i to wszystko właśnie pchało mnie do tej ucieczki, bo ja uciekałam od rzeczywistości i uciekałam właśnie w taki sposób jak alkohol czy samookaleczanie, żeby ten ból gdzieś na coś przenieść po prostu. I to później poszło tak lawinowo, bo zaczęło się właśnie od samookaleczania. Później był alkohol, właśnie tak teoretycznie miał być to tylko eksperyment, a został ze mną na dużo dłużej. Później właśnie były jakieś takie leki na bazie kodeiny, które są dostępne w aptekach, które teoretycznie mają pomagać na choroby, a ja gdzieś tam eksperymentowałam z nimi. Tak naprawdę mam wrażenie, że wszystko jedno było mi, jaka to była substancja. Najważniejsze dla mnie było, żeby po prostu nie czuć. Żeby przez chwilę nie czuć tego, co czuję i móc się wyrwać z tej rzeczywistości, żeby móc zbudować taki swój wyimaginowany świat i żeby być zaakceptowaną po prostu przez całe otoczenie. I tak mi się wydawało przez dłuższy czas, że też tak było, tylko w pewnym momencie nad tym straciłam kontrolę. Straciłam nad tym kontrolę, i w wieku 16-17 lat trafiłam pierwszy raz do ośrodka leczenia terapii uzależnień i tamtą terapię skończyłam po 1,5 roku z pozytywnym skutkiem. Jednak moje, można powiedzieć, piękne, trzeźwe życie trwało tylko 3 lata, ponieważ wyszłam z chłopakiem z ośrodka, zakochaliśmy się tam w sobie i z nim rozpoczęłam to swoje piękne, trzeźwe życie. Jednak trwało ono tylko 3 lata, dlatego że on pierwszy raz miał abstynencję, a ja po półrocznej walce o niego, niestety, ale złamałam tą abstynencję razem z nim. Więc moja pierwsza próba trzeźwego życia trwała właśnie około 4 lata. No i jak złamaliśmy obydwoje tą abstynencję, to można powiedzieć, że zaczęła się druga część mojego piekła, które przeżyłam, ponieważ wtedy to już był i alkohol, i narkotyki. Był to taki związek pełen przemocy fizycznej, psychicznej, zarówno z jego, jak i z mojej strony, bo ja tutaj niestety, ale nie pozostawałam dłużna i nie byłam na dany moment dobrą osobą. I tak przez około 6 lat żyliśmy w takim toksycznym związku, aż w któregoś razu po prostu od niego uciekłam. I jeszcze przez kolejne 2-3 lata żyłam właśnie tym alkoholem, tymi narkotykami. Bardzo często też zmieniałam miejsce zamieszkania, bardzo często zmieniałam też pracę. Nie zależało mi tak naprawdę na niczym. Moją dewizą życiową było, żeby przeżyć jakoś ten dzień, a jutro się jakoś pomyśli. Jutro coś wymyślę, co się wydarzy jutro. I tak żyłam te kolejne 2-3 lata, aż do momentu, jak wyjechałam do Holandii do pracy i spróbowałam takich już bardzo ciężkich narkotyków i wtedy mi się pojawiła pierwsza lampka ostrzegawcza. Po prostu się wystraszyłam, że to już poszło za daleko. I po tym momencie, jak się już wystraszyłam, że to poszło za daleko, akurat tak się złożyło, że na drodze mojego życia pojawił się mój mąż, który obecnie jest moim mężem. I bardzo się szybko w sobie zakochaliśmy, bardzo szybko zamieszkaliśmy razem. Bardzo szybko też pojawiło się pierwsze dziecko, nasz wspólny syn. I od tamtej pory, jak dowiedziałam się, że jestem w ciąży, to odstawiłam alkohol, odstawiłam wszystkie jakieś takie cięższe narkotyki, tak mi się przynajmniej wtedy wydawało, bo dzisiaj wiem, że to totalna bzdura, nie ma czegoś takiego jak cięższe i lżejsze narkotyki. Narkotyki to po prostu narkotyki i zostawiłam sobie tylko i wyłącznie, tak mi się wydawało, palenie marihuany. Wydawało mi się na tamten moment, że jest to roślina, że jest to nieszkodliwe, że przecież od tego się nie można uzależnić, że w każdym momencie będę w stanie przestać, kiedy będę chciała, że jestem w stanie to kontrolować. Jednak bardzo się pomyliłam. Bardzo się pomyliłam, bo jak zaczęłam wtedy tak palić regularnie, to nawet niestety, ale w ciąży paliłam. Odstawiłam tylko na pół roku, do roku czasu, jak mój synek był malutki, a później jak zapaliłam raz, tak zaczęłam palić cały czas, no i ten ciąg palenia trwał 6 lat. W międzyczasie też pojawiło się drugie dziecko, nasza córeczka i tą ciążę też niestety całą przepaliłam oraz te wszystkie takie najmniejsze lata niemowlęce również. I w ostatnim, to było 2 lata temu, mój mąż wrócił do pracy za granicę, zostałam sama z dziećmi. I dojechaliśmy do niego i wtedy zaczęła się, można powiedzieć, taka ostatnia prosta tej mojej drogi piekła, dlatego że, no jak wiadomo, Holandia jest takim bardzo otwartym krajem z racji legalizacji tego narkotyku i tam już się w ogóle nie kontrolowałam, miałam tego pod dostatkiem i tam zaczęłam już zauważać, że mam z tym problem. Można powiedzieć, że moją nową obsesją stało się to, żeby przestać palić. Tylko niestety nie byłam w stanie tego zrobić. Byłam już tak silnie uzależniona, że każda jakakolwiek obietnica sobie czy mojemu mężowi, że przestanę, niestety nie została nigdy spełniona, bo nie byłam w stanie. Jak dzisiaj o tym myślę, to tak jak sobie wspominam, to wyobrażam sobie to tak, jakby ktoś mi założył kajdany na ręce i na nogi. Byłam po prostu niewolnikiem, byłam po prostu totalnie zniewolona i nie miałam całkowicie kontroli nad tym, co robię. No i tak sobie obiecywałam, że od jutra przestanę. Niestety nie byłam w stanie tego nigdy zrobić, dotrzymać tej obietnicy. i wpadłam w bardzo głęboką depresję z tego powodu. Pojawiły mi się również stany lękowe. Nawróciła mi z potężnym nawrotem silna nerwica lękowa. No i były to już takie bardzo ciężkie stany. Były to już właśnie jakieś myśli samobójcze. Po prostu znienawidziłam siebie w tamtym momencie za to, że nie potrafię przestać tego zrobić. Moją pierwszą myślą po przebudzeniu było to, że nie chce mi się żyć. I teoretycznie ktoś z boku jakby tak spojrzał na mnie, na moje życie, na naszą rodzinę, pomyślałby, że przecież mam wszystko. Mam dwoje wspaniałych, zdrowych dzieci, mam cudownego męża, który mnie kocha, który ma dobrą pracę, dobrze zarabia, mamy piękny dom, ale ja w środku czułam się bardzo pusta i czułam, że po prostu umieram za życia. Czułam, że się rozpadam i nikt nie jest w stanie mnie zatrzymać i nikt nie jest w stanie mnie uratować. I 19 grudnia, 2 lata temu, po prostu padłam na kolana i poprosiłam Boga o pomoc. Wykrzyczałam wtedy takie jedno zdanie: Panie Boże, albo mnie uratujesz, albo mi to zabierzesz, albo mnie zabierz, bo ja już nie mam do tego siły. I dzisiaj wierzę, że nastąpił cud w moim życiu, bo nie jestem w stanie w żaden racjonalny sposób tego wyjaśnić, bo następnego dnia, 20 grudnia, obsesja zażywania została mi po prostu odebrana. I od tamtej pory jestem osobą trzeźwą. Za niedługo będzie mi mijało 1,5 roku od tamtego wydarzenia. I tak to się wszystko potoczyło, że wróciłam do Polski, aby trzeźwieć, bo w Holandii niestety nie czułam się na tyle stabilna, żeby trzeźwieć, więc wróciłam sama z dwójką dzieci tutaj do Polski. I pierwsze 2 tygodnie były straszne. Miałam bardzo duży zespół odstawienny. W ogóle się nie spodziewałam tego, że można mieć taki zespół odstawienny po paleniu, tak jak już powiedziałam w cudzysłowie, tylko marihuany. Wydawało mi się, że takie zespoły odstawienne ma się, nie wiem, po alkoholu albo po jakichś innych narkotykach, ale nie po paleniu marihuany. Jednak miałam bardzo potężny stan odstawienny. Schudłam bardzo, ważyłam 36 kg. Byłam wrakiem człowieka. Po prostu walczyłam o każdy dzień. Każdy dzień to była walka o przetrwanie. Oczywiście skonsultowałam się z psychiatrą, dostałam też leki, żeby się trochę wzmocnić, żeby też po prostu jakoś wspomóc ten organizm, bo nie mogłam spać, cierpiałam na bardzo dużą bezsenność. I tak się moje życie potoczyło, że na mojej drodze życia pojawiła się osoba, która mi powiedziała, że jest rozwiązanie na ten mój cały ból, na to wszystko, co się dzieje w moim życiu. I powiedziała mi, że tym rozwiązaniem jest wspólnota 12-krokowa i jest to program właśnie 12 kroków. I ja się bez zastanowienia w to weszłam, bo nie miałam innego rozwiązania. Potraktowałam to trochę na takiej zasadzie, że albo to wezmę i spróbuję, albo po prostu bałam się, że umrę. Więc wzięłam to rozwiązanie i no, jak widać dzisiaj, jestem bardzo szczęśliwa i bardzo się cieszę, że trafiłam na taką wspólnotę, trafiłam na wspaniałych ludzi, ludzi, którzy dzisiaj mogę powiedzieć, że są dla mnie jak rodzina. I to miejsce, ta wspólnota jest dla mnie trochę jak dom. Zawsze, kiedy tam się spotykamy, bo są to spotkania takie online'owe, no bo z racji tego, że nie mogłam uczestniczyć stacjonarnie w takich spotkaniach, uczestniczyłam w takich spotkaniach online'owo. No i przez pierwsze 3 miesiące ja bywałam na takich spotkaniach codziennie, mnóstwo rozmawiałam właśnie z tymi ludźmi, byłam tak spragniona właśnie tego kontaktu z takimi, powiedzmy w cudzysłowie, normalnymi ludźmi, którzy mnie zrozumieją, że byłam bardzo, bardzo często właśnie z nimi rozmawiałam. I tak przeszłam program 12 kroków, w po drodze otworzyłam właśnie meeting stacjonarny i bardzo właśnie tak mocno ukorzeniłam się w tej trzeźwości. Ta trzeźwość dla mnie była i jest na pierwszym miejscu, bo wiem dzisiaj, że jeśli nie będę trzeźwa, to nie będę ani dobrą mamą, ani dobrą żoną. Więc dzisiaj ta trzeźwość jest dla mnie na pierwszym miejscu i jest ona dla mnie najważniejsza. I tak gdzieś po drodze w tym wszystkim odkryłam właśnie taką swoją pasję, coś, co mi sprawia ogromną przyjemność, coś, co wypełnia moje serce, to właśnie praca z osobami uzależnionymi i rozmowy z nimi, wspieranie ich. No dzisiaj już mogę śmiało to robić, ponieważ już ten stan trzeźwości mam. Także mam dziewczyny, którym dzisiaj ja pomagam, tak jak ktoś kiedyś pomógł mi, tak dzisiaj to ja mogę być tą osobą, która wyciąga do nich rękę. I dzisiaj po tym półtorej roku mogę powiedzieć, że jestem szczęśliwa i przede wszystkim trzeźwość mi się kojarzy z takim jednym słowem i jest to wolność. Dzisiaj czuję się wolna. Dzisiaj nie mam tych kajdan założonych na rękach, nic mną nie steruje. Odbudowałam samą siebie, można powiedzieć, że zbudowałam siebie na nowo. Poznałam przede wszystkim siebie, wciąż poznaję, każdego dnia siebie poznaję, bo tak naprawdę półtorej roku trzeźwości to dopiero początek. Więc poznaję się każdego dnia na nowo, poznaję moje dzieci na nowo, poznaję mojego męża na nowo, moje małżeństwo wkroczyło na zupełnie inny etap, my się dopiero teraz poznajemy, ja mam wrażenie, że pomimo tego, że jesteśmy 8 lat razem, jesteśmy małżeństwem, to ja mam wrażenie, że ja dopiero teraz się na trzeźwo potrafię zakochać prawdziwie i kochać, że ja dopiero teraz jestem w stanie prawdziwie tak kochać, tak świadomie. Przede wszystkim świadomie. Dzisiaj jestem świadoma tych wszystkich swoich emocji. I jestem po prostu szczęśliwa i jestem wdzięczna. I wielokrotnie powtarzam to właśnie wielu osobom, że być może bardzo absurdalnie to zabrzmi, ale ja jestem wdzięczna za to, że przeszłam taką drogę, że jestem osobą uzależnioną, bo pomimo tego, że moja droga była bardzo trudna, bardzo ciężka, to jednak wyciągnęłam z niej mnóstwo dobrego. I dzisiaj właśnie między innymi dzięki właśnie takim zaproszeniom jak na ten wywiad cieszę się, że mogę się dzielić tym doświadczeniem, że być może z mojego doświadczenia będzie mógł ktoś skorzystać, być może będzie przestrogą, być może będzie nadzieją, że jest takie światełko w tunelu i że można z tego wyjść, bo właśnie kiedyś takie doświadczenia innych ludzi to mi dało taką nadzieję. Bo kiedyś wydawało mi się, że nie jestem w stanie tego wyjść, ale jak słuchałam ludzi, którzy opowiadali tak pięknie o trzeźwości, jak widziałam, jak trzeźwieją, jak są szczęśliwi, jak są wolni, to wtedy sobie pamiętam, jak powiedziałam, że ja też tak chcę. Ja też chcę mieć to, co oni. No i dzisiaj to mam. I chyba tyle. Nie wiem, czy mogłabym coś jeszcze więcej dodać. To tak, myślę, że i tak dużo powiedziałam. Bo ja to jestem taka gaduła, także mogłabym dużo o tym uzależnieniu mówić, o tej trzeźwości mogłabym dużo mówić, bo to jest tak naprawdę temat rzeka i to jest coś, czym się zajmuję na co dzień. No i to jest nieodłączną częścią mnie.
Wspomniałaś o tym, że w twoim życiu pojawił się twój mąż i był z tobą w czasie, kiedy twój stan również ulegał zmianie. Jak on wtedy do tego podchodził? Jak podchodzili twoi bliscy? Czy były jakieś próby wpłynięcia na ciebie i czy one były skuteczne, mniej lub bardziej?
Tak, jeżeli chodzi o to moje małżeństwo, to ja mam takie wrażenie, że jak byliśmy małżeństwem, to była uzależniona ogólnie cała nasza rodzina i dzisiaj jak ja trzeźwieję, to trzeźwieje nasza cała rodzina, więc no mój mąż miał różne sposoby i prosił, i próbował nie zwracać na to uwagi i w pewnym momencie nawet myślę, że ja mu mówiłam, że paląc jestem sobą i on widział, że kiedy nie palę, to jestem poddenerwowana, że nie potrafię sobie znaleźć miejsca, więc na samym końcu, kiedy już nie miał tej siły przebicia i był tak bardzo bezsilny na to po prostu, że nie może mi pomóc, to po prostu, nie wiem, trochę mi się wydaje, że może z tej bezsilności po prostu machnął na to ręką, bo wiedział, że nic nie może, bo to nie działa tak, że on mnie prosi, żebym ja przestała i ja przestanę. No niestety, ale to tak nie działa. Wszyscy dobrze wiemy, że nie da się trzeźwieć dla kogoś. Można trzeźwieć tylko i wyłącznie dla samego siebie. Trzeźwienie dla drugiej osoby niestety nie ma sensu, bo jest zazwyczaj krótkotrwałe. No i nie przynosi żadnych efektów, więc tak, ja jestem mu bardzo dzisiaj za to wdzięczna, że wytrwał, że to wszystko przetrzymał, że jest ze mną do dzisiaj, aczkolwiek on dzisiaj również uczęszcza na terapię dla osób współuzależnionych, czyli on też nad sobą pracuje. Długo miał problem z tym, aby zaakceptować to, że on również potrzebuje tej pomocy, ale na szczęście zaakceptował to i dzisiaj dzięki temu, że on pracuje nad sobą i ja pracuję nad sobą, możemy nasze małżeństwo budować całkowicie od nowa na zupełnie innym fundamencie.
Co mogłabyś powiedzieć takiej osobie, albo inaczej, Co możesz powiedzieć naszym słuchaczom, którzy widzą pewne podobieństwa, jeżeli chodzi o twoją historię z ich własnym życiem?
A przede wszystkim bym powiedziała, że warto szukać tej pomocy i nie, przede wszystkim mi się wydawało na początku, że jak ja przyznam się do tego, że mam problem, że moją słabością jest to, żeby po prostu poprosić o tą pomoc, a to jest ogromny akt odwagi i żeby nie bać się tego po prostu, że to nie jest wcale nic złego powiedzieć sobie, jestem uzależniony. To jest choroba. I trzeba sobie to uświadomić, że osoby uzależnione są po prostu chore. I to tak samo jak osoba, która jest chora na cukrzycę, będzie całe życie potrzebowała insuliny, tak my, osoby uzależnione, całe życie będziemy potrzebowali też tej pracy nad sobą i obserwacji, żeby móc być trzeźwym. Więc zachęcałabym do tego, aby się nie bać po prostu, aby szukać tej pomocy i przede wszystkim, żeby nie walczyć z tym uzależnieniem. I to też będzie abstrakcyjne może, co powiem, i też tego nie rozumiałam, bo mi się wydawało, że ja muszę walczyć. Muszę walczyć o to, żeby być trzeźwa. I kiedyś ktoś mi powiedział właśnie takie piękne słowa, że żeby wygrać, muszę się poddać. I dzisiaj to rozumiem, że muszę się poddać i zaakceptować to, że jestem jaka jestem. I wtedy dopiero jestem w stanie osiągnąć ten cel. I to wcale nie oznacza słabości. To wtedy dopiero rozpoczyna się ta piękna podróż zwana życiem. I też ważne jest to, że myślę, żebym podkreśliła to, że przez tą całą podróż, tak jak już zaznaczyłam na początku też, że ja uważam, że doznałam takiego namacalnego cudu, ja tej trzeźwości uważam, że nie dostałam znikąd. Ja jestem osobą wierzącą, gdzieś mocno osadzoną w tej duchowości i ze mną przez całą tą podróż idzie właśnie moja siła wyższa, czyli Bóg. I bez polegania na tym właśnie moim Bogu nie byłoby mnie w miejscu, w którym dzisiaj tutaj jestem, ponieważ ja nie potrafię kierować swoim życiem. Moje wybory doprowadziły mnie do piekła, w którym byłam. I dzisiaj po prostu oddaję swoje życie w ręce Boga i wiem, że jestem po prostu zaopiekowana i nic mi nie grozi, nic mi się nie może stać.
Moim i Państwa gościem była dziś pani Magdalena. Bardzo dziękuję za poświęcony czas, bardzo dziękuję za rozmowę.
Dziękuję bardzo.